Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Były prezes spółki GetBack Konrad K. usłyszał w niedzielę zarzut m.in. usiłowania wyłudzenia 250 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju.
Prokuratura zarzuca mu też wyprowadzenie 23 milionów złotych, w tym przywłaszczenie około 15 oraz podawanie nieprawdy w raportach giełdowych.
Prokurator generalny Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Warszawie poinformował, że Konrad K. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.
Prokurator generalny ocenił też, że sprawa GetBack jest traktowana bardzo poważnie, a prokuratura pokazuje, jak państwo powinno działać.
Ten moment, kiedy prokuratura w oparciu o zebrany materiał dowodowy, w oparciu o ocenę tego materiału dowodowego, w oparciu o przeprowadzone liczne przesłuchania, blisko 50 świadków, tony dokumentów zabezpieczonych w różnych instytucjach państwa, poddane też oględzinom i ocenie, zdecydowała się postawić zarzuty, to jest moment, który nastąpił po niespełna 1,5 miesiąca od wszczęciu śledztwa, od płynięciu zawiadomienia ze strony KNF-u do prokuratury. To pokazuje intensywność prowadzonych czynności śledczych.
Inaczej było za czasów rządów PO-PSL. Zarzuty w sprawie Amber Gold postawiono po blisko 3 latach prowadzenia śledztwa, przypomniał prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Do zatrzymania byłego szefa GetBack Konrada K. przez CBA doszło w sobotę na lotnisku Chopina po powrocie biznesmena z Izraela.
Śledztwo prokuratury regionalnej w Warszawie zostało podjęte 24 kwietnia bieżącego roku po zawiadomieniach przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach.
GetBack to spółka, która zajmowała się skupowaniem wierzytelności od banków. Powstała w 2012 roku, a w 2017 akcje spółki zadebiutowały na giełdzie. W kwietniu został zawieszony obrót akcjami GetBack. Reakcja nastąpiła po pierwszym fałszywym komunikacie spółki dotyczącym wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku PKO BP.
W sprawie pokrzywdzonych jest około 9 tysięcy inwestorów, którzy nabyli obligacje GetBacku.
W gminie Baranów odbyło się referendum dotyczące budowy centralnego portu komunikacyjnego. Mieszkańcy wypowiadali się w nim na temat tego, czy chcą inwestycji na terenie swojej gminy oraz czy zapisy specustawy są dla nich korzystne.
Pod koniec maja przez prawie 5 godzin w siedzibie OSP w Baranowie pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego Mikołaj Wild rozmawiał z mieszkańcami i wójtem gminy na temat budowy CPK.
Ekspert lotniczy Adam Wardziak wskazał, że dzięki budowie portu Polska będzie mogła wykorzystać swoje położenie geograficzne.
Polska ma takie miejsce na mapie Europy centralne, można powiedzieć. I niewykorzystywanie tego przez tyle lat to naprawdę było trochę niezbyt dobrym rozwiązaniem. To, że temat teraz jest rozpatrywany, to jest słuszne. To jest słuszne i wydaje mi się, że ten program zostanie uruchomiony i Polska wykorzysta swoją szansę. Połączenie dalekodystansowe z Azją spowodują, że centralny port komunikacyjny między Łodzią a Warszawą stanie się takim hubem na całą Europę Środkowo-Wschodnią. Jak do tej pory nie było takiego miejsca.
Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę w sprawie koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność, centralny port komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Do końca przyszłego roku mają trwać prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 roku.
Ulicami kilkunastu miast przeszły w niedzielę marsze dla życia i rodziny. W tym roku przyświeca im hasło Polska rodzinom silna. Uczestnicy marszów chcą w ten sposób wyrazić publicznie szacunek dla życia i rodziny.
Marsze przeszły m.in. ulicami Krakowa, Łodzi i Bełchatowa. Łódzki marsz rozpoczęła Eucharystia sprawowana w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie zgromadzeni przeszli do parku imienia Adama Mickiewicza, gdzie odbył się piknik rodzinny.
Marsz w Łodzi przebiegał bardzo spokojnie, w rodzinnej atmosferze. Na marszu było bardzo dużo młodych osób, rodzin z dziećmi. Sam marsz, no to ponad 2000 osób.
Mówił Michał Owczarski, koordynator łódzkiego marszu.
Pierwszy marsz dla życia i rodziny odbył się w 2006 roku. Na przestrzeni 13 lat organizacji marszu podjęło się ponad 150 miast i miejscowości. Ogólnopolskim koordynatorem inicjatywy jest Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Patronat nad marszami objęło m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam, a więcej informacji na temat przyszłych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.marsz.org.
Ojcowie redemptoryści obchodzą jubileusz stulecia swojej pracy duszpasterskiej na warszawskiej Woli. Z tej okazji w parafii świętego Klemensa Hofbauera odbyły się dwudniowe uroczystości. Dziękowano też za ogłoszenie redemptorysty ojca Bernarda Łubieńskiego czcigodnym sługom Bożym.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, parlamentarzyści, radni oraz wierni. Więcej w materiale redaktora Piotra Zembrzowskiego.
Głównym punktem uroczystości była niedzielna Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Ksiądz kardynał zwrócił uwagę, że ojcowie redemptoryści, przychodząc do Warszawy w 1918 roku, stanęli przed wielkim wyzwaniem. Po latach rozbiorów i wojny panowało wielkie spustoszenie, zauważył. Metropolita przypomniał także postać księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego, który chciał leczyć te wszystkie rany przez tworzenie ośrodków duszpasterskich.
W obecnych czasach widzimy potrzebę misjonarzy, zwłaszcza dla Warszawy i jej okolic. I tymi misjonarzami dla kardynała Kakowskiego byli ojcowie redemptoryści. Tym listem prosił prowincjała o to, by przyszli redemptoryści jako misjonarze na warszawską Wolę i by zaczęli działać w głąb dusz ludzkich, w głąb ludzkich serc, przemieniać ludzi po to, by byli zdolni budować rodziny, by byli zdolni budować wspólnoty, by byli zdolni budować ojczyznę, która po 123 latach odzyskała swoją wolność.
Listy z okazji uroczystości skierowali do zgromadzonych m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, szef MON-u Mariusz Błaszczak oraz wojewoda mazowiecki. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił, że dzieje ojców redemptorystów w Polsce są ściśle związane z historią naszego państwa i narodu. List odczytał Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
Chcę w tym wyjątkowym dniu podziękować wszystkim członkom zgromadzenia za służbę Bogu i bliźnim, za wychowanie etyczne i katechetyczne, za głoszenie dobrej nowiny tu w Warszawie i w całej Polsce. Szczególnie dziękuję za wspaniałe dzieła ewangelizacji tworzone przez redemptorystów, za Radio Maryja i jego rodzinę, za telewizję Trwam, za prasę i wydawnictwa religijne i patriotyczne. Nade wszystko zaś dziękuję za to, że ojcowie są zawsze razem z Polakami, dzieląc z narodem wspólnotowe doświadczenia, wspomagając duchowo i kierując ścieżki ludzkie ku niezawodnym drogowskazom Kościoła.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał także ojciec dr Janusz Sok, prowincjał prowincji warszawskiej redemptorystów.
Jak to jest, że tak wielkie rzeczy miały miejsce? I co sprawia, że w przyszłość patrzymy ze spokojem i nadzieją? No, Pan Bóg pisze historię naszego życia. Jesteśmy tu, bo Bóg nam zaufał i ludzie nam zaufali. I tak też patrzymy w przyszłość. Bóg wam zapłaci.
Ojcowie redemptoryści są na Woli od stycznia 1918 roku. Początkowo pracowali przy kościele świętego Stanisława biskupa i męczennika. Po 8 latach osiedlili się przy ulicy Karolkowej, gdzie później został także wybudowany kościół. Podczas powstania warszawskiego cała wspólnota klasztoru, 30 ojców, została wymordowana, a dom zgromadzenia i kościół spalone. Zarówno klasztor, jak i kościół odbudowano w 1952 roku. Od początku był to prężny ośrodek duszpasterski. Transmisje z niedzielnych uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Na Jasnej Górze zakończyła się 37. pielgrzymka apostolstwa trzeźwości.
To jedno z najważniejszych wydarzeń w duszpasterstwie trzeźwości, obok tygodnia modlitw o trzeźwość narodu i miesiąca abstynencji. Drugi i ostatni dzień modlitewnego spotkania rozpoczęła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
Centralnym punktem była msza święta przed cudownym obrazem, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. W homilii ksiądz biskup wskazywał, że warunkiem wolności osobistej, rodzinnej i narodowej jest ochrona i umacnianie trzeźwości.
Alkohol nie jest substancją konieczną do życia. Nie jest witaminą, która ma być dostępna zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Jest substancją psychoaktywną, narkotykiem sprzedawanym legalnie. Alkohol może być śmiertelną trucizną. Trucizną, która niszczy nie tylko organizm, ale przede wszystkim ducha, zatruwa życie rodzinne, osłabia naszą ojczyznę. Jako ludzie wierzący musimy pamiętać, że brak trzeźwości i pijaństwo to prosta droga do utraty Bożej obecności, do ciężkiego grzechu. Kościół nie może o tym milczeć.
Transmisję mszy świętej przeprowadziła telewizja Trwam.
Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę po południu. Zgromadzeni wysłuchali świadectw i wykładów dotyczących m.in. Narodowego Programu Trzeźwości. Wieczorem pielgrzymi uczestniczyli w apelu jasnogórskim, mszy świętej i czuwaniu w intencji trzeźwości narodu.
Autentyczność misji Kościoła nie mierzy się sukcesem czy gratyfikacją osiągniętych rezultatów, ale pójściem naprzód z odwagą ufności i pokory w powierzaniu się Bogu, powiedział ojciec święty Franciszek w Watykanie.
Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do niedzielnej Ewangelii, w której Jezus mówi o Królestwie Bożym i dynamice Jego wzrostu.
Przez nauczanie i czyny Jezusa Królestwo Boże jest głoszone, wtargnęło na pole świata jak ziarno. Ziarno rośnie i rozwija się własną mocą, powiedział papież.
Wskazał, że po ludzku jest to trudne do odczytania, zwłaszcza gdy historia wydaje się zmierzać w kierunku przeciwnym planom Chrystusa.
Ojciec Święty podkreślił, że jesteśmy powołani, aby przeżywać tę chwilę jako czas próby, nadziei i czujnego oczekiwania na żniwo. Papież zachęcił jednocześnie do ufności w ciche i potężne działanie Boga oraz jego plany.
Prawdziwą misję Kościoła nie mierzy się sukcesem czy gratyfikacją osiągniętych owoców, ale pójściem do przodu z odwagą ufności i pokory w powierzeniu się Bogu. Pójść mocą Ducha Świętego. Jest to świadomość bycia małymi i słabymi narzędziami, które w Bożych rękach i dzięki Jego łasce mogą dokonać wielkich dzieł, sprawiając wzrost Jego Królestwa, które jest sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym.
Po modlitwie Anioł Pański papież zwrócił uwagę na tragiczną sytuację humanitarną mieszkańców Jemenu. Zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, aby ta nie szczędziła sił w pilnym doprowadzeniu stron do negocjacji i uniknięcia pogorszenia się sytuacji w tym kraju.
Ojciec Święty nawiązał też do zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy. Zaapelował o solidarność i bliskość z uchodźcami, a także o porozumienie państw dla zapewnienia im pomocy i ochrony.
Szefowie MSZ Grecji i Macedonii podpisali w niedzielę porozumienie o zmianie nazwy byłej Jugosłowiańskiej Republiki. Obecni na ceremonii byli też premierzy Grecji i Macedonii.
Aleksis Tsipras wskazał na historyczną odpowiedzialność, jaka ciąży na obu stronach w związku z przestrzeganiem umowy. Z kolei Zoran Zaev stwierdził, że oba państwa powinny odwrócić się od przeszłości i spojrzeć w przyszłość.
Macedonia zgodziła się przyjąć nazwę Republiki Macedonii Północnej. W zamian Ateny zobowiązały się do odstąpienia od blokowania integracji Macedonii z Unią i NATO.
Uregulowanie sprawy zostało przyjęte z zadowoleniem przez ONZ, Unię Europejską, Stany Zjednoczone i NATO.
To bardzo dobra wiadomość, powiedział też minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Pytano o tę sprawę podczas ostatniej wizyty w Belgradzie.
Cieszymy się z zawarcia porozumienia. Grecja stawiała ten problem. Polska dążyła do tego, by te państwa zawarły porozumienie, bowiem wspieramy właśnie aspiracje europejskie wszystkich państw. Na Bałkanach Zachodnich składałem wizytę w Skopie, mieliśmy skopijską konferencję, rozmawiałem na ten temat z ministrem Dimitrowem także rozmawialiśmy w Grecji na ten temat. No, cieszę się, że to porozumienie zostało osiągnięte. Jest to otwarcie już drzwi do rozpoczęcia rozmów na temat członkostwa w Unii Europejskiej.
Aby porozumienie weszło w życie, musi być ratyfikowane przez parlamenty obydwu krajów i zatwierdzone w referendum w Macedonii.
Decyzja premierów Grecji i Macedonii z 12 czerwca o kompromisie spotkała się jednak z ostrym sprzeciwem w ich krajach. Polityków oskarżono nawet o narodową kapitulację.
W związku z porozumieniem grecki parlament od czwartku debatował nad wotum nieufności wobec premiera Aleksisa Tsiprasa. W sobotę wniosek został odrzucony w głosowaniu.
Grecja od lat domagała się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiego dziedzictwa i historii.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.